Z Ewangelii według świętego Łukasza. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
Chciałem Wam teraz opowiedzieć o błogosławieństwie, które dotyczy cichych. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Takie tłumaczenie jest trochę mylące. Za chwileczkę do tego dojdziemy, co tak naprawdę w tym błogosławieństwie jest napisane. Mogłoby się wydawać w takim pierwszym odruchu, że kiedy myślimy albo mówimy o cichych, to chodzi o takich ludzi, którzy nie mają przebicia. Takich ludzi, którzy nie stoją na jakimś piedestale, nie stoją na pierwszych miejscach, którzy nie są liderami, których nie widać. Często kiedy myślimy o cichych pewnie, może wtedy kiedy słyszymy to błogosławieństwo, to myślimy sobie, że to właśnie jest o tych, którzy gdzieś tam z boku, którzy są gdzieś na marginesie wydarzeń, których, nie wiem, w klasie, w pracy, w jakimś tam środowisku może nikt nie lubi, którzy nie mają odwagi, żeby się odezwać, którzy nie mają odwagi, żeby pokazywać, nie wiem, swoje pomysły albo talenty. No i gdzieś tam sobie siedzą z boku. I bardzo możliwe, że tutaj między nami też są tacy ludzie, którzy idą sobie w pokucie i, że tak powiem, chcą się trochę przechować. Tak, żeby jakoś tam boczkiem, niezauważeni przez nikogo, nie pokazujący się na oczy, dojść do końca. Mam dla Was bardzo przykrą wiadomość, bo to błogosławieństwo nie jest o takich ludziach. To błogosławieństwo wcale nie jest o tych, którzy są z boku, są bez przebicia, którzy nie są liderami. Nie. Nie o tym Pan Jezus mówi. Greckie słowo, które tam się pojawia, które oznacza, tak jak nam to przetłumaczono, cichych, przede wszystkim oznacza łagodnych, oznacza opanowanych, oznacza niegniewliwych. Ta cichość, która nam się wzięła w polskim tłumaczeniu, wzięła się chyba stąd, że przeciwstawieniem cichości jest pewnego rodzaju krzyk. Że są ludzie, którzy krzyczą, którzy są głośni i są ludzie, którzy nie są tacy. Ale przede wszystkim to słowo ma znaczenie łagodny. Więc nie chodzi tu o cichość, ale o łagodność. Co to znaczy? Chciałem Wam bardzo pokazać na tej Ewangelii, którą przed chwileczką czytaliśmy. Mamy tylko trzy sceny we wszystkich Ewangeliach, w których się pojawiają te dwie siostry, Maria i Marta. Ta, którą słyszeliśmy dzisiaj, to jest pierwsze wydarzenie, kiedy spotykamy je w Biblii. Pan Jezus przyszedł do nich do domu, na jakiś obiad prawdopodobnie. I jak wiemy z Ewangelii, żyli w dosyć dużej przyjaźni. Marta, Maria miały jeszcze brata Łazarza, ale akurat tutaj w tej Ewangelii on nie występuje. Byli bardzo bliskimi przyjaciółmi Pana Jezusa. Bardzo mało jest takich osób w Ewangeliach, które by zostały tak wprost nazwane przyjaciółmi Jezusa. Wiemy o zaledwie kilku, więc widocznie to musiała być bardzo, bardzo wyjątkowa relacja. Co się działo w tym domu? Ja przyznam, że strasznie lubię tę scenę, kiedy Pan Jezus siedzi u Marty i u Marii. Lubię ją dlatego, że nie ma tam przekazanej żadnej nauki. Zobaczcie, że Pan Jezus przychodzi, wiemy, że o czymś tam mówił, bo słyszymy o Marii, która siedzi u Jego stóp i słucha słów Mistrza, ale ewangeliści nam nie przekazali tego, o czym mówił. Jednym z powodów pewnie jest to, że ich tam nie było. Znaczy, prawdopodobnie był tam Jezus, Maria i Marta. Niektórzy mówią jeszcze, że była tam matka Jezusa. Jej w ogóle nie widać tej Ewangelii, ale wzięło się to stąd, że no ktoś musiał przekazać opis tego wydarzenia. A tradycja podaje, że Ewangelia Świętego Łukasza została napisana w ten sposób, że Maryja opowiedziała Łukaszowi to, co się wydarzało w życiu Jezusa. Więc skoro tylko u Łukasza, bo tylko u Łukasza jest to wydarzenie, to od dawna Kościół jakoś tak przeczuwał, że Matka Boża po prostu siedziała tam w kącie, nic się nie odzywała jak to ona, oglądała tą scenę, a potem ją przekazała Łukaszowi, żeby napisał, że to Pan Jezus był w gościnie u tych dwóch sióstr. O czym tam gadali? No myślę, że gadali o niczym. Znaczy, to jest najfajniejszy sposób gadania. Dlatego, że to jest sposób gadania, który dotyczy przyjaciół. Jak się jest u kogoś naprawdę bliskiego, kogo się zna kopę lat, kogo się bardzo kocha i o kim się wie, że kocha nas, to większość rozmów to są rozmowy nic nieznaczące. Przypuszczam, że Jezus, kiedy siedział tam przy tej zupie, kiedy Marta ugotowała ten obiad, no to gadali o takich najprostszych rzeczach. Pewnie Pan Jezus mówił, że ma, nie wiem, 12 fajnych ucznych chłopaków, chodzi z nimi, różne rzeczy robi, ale oni nic nie rozumieją. Pewnie pytał Marty i Marii, jak to chłopu wytłumaczyć, żeby zrozumiał, bo w końcu one miały brata, więc pewnie tak samo się męczyły z nim, jak on z nimi. Pewnie było tak, że opowiadał im, co dobrego zdziałał, że ludzie go słuchają, że są cuda, no i dzielił się tym, że jest dobrze. To się robi z przyjaciółmi. Przyjaciołom się mówi, coś mi się udało. Pewnie też mówił o tym, co mu nie wychodzi, o tych wioskach, gdzie go nie przyjmowano, albo gdzie go wręcz wyrzucono, gdzie go próbowano niemalże zabić. Przyjaciołom się mówi o tym, co nie wychodzi i co jest trudne. Istotnie bym chciał was zaprosić, żebyście na początku dzisiaj, kiedy sobie do tej Ewangelii usiądziecie, to żebyście po prostu posiedzieli trochę w tym domu. Żebyście spróbowali zobaczyć Pana Jezusa nie nauczyciela, nie Pana Jezusa cudotwórcę, nie Pana Jezusa, który dokonuje jakichś wielkich dzieł albo wygłasza jakąś właśnie niebotyczną mowę, tylko Pana Jezusa z łyżką w ręce, który tam siorbi jakiś krupnik, u którego nóg, pewnie z głową na kolanach u Pana Jezusa, siedzi wpatrzona w Niego po prostu jak w obrazek Maria. I żebyście zobaczyli kobietę w fartuchu, która lata od kuchni do talerza, od talerza do kuchni. Myślę, że strasznie fajnie i warto zobaczyć Pana Jezusa w takiej bardzo domowej i kameralnej sytuacji. Nie tylko Pana Jezusa, no wielkiego mistrza, Pana Jezusa Syna Bożego, chociaż On oczywiście kimś takim jest. Ale żebyście zobaczyli to, w jaki sposób On tam się zachowuje. Jak musiała ta scena, no niesłychanie, tak intymnie, czule, tak osobiście i tak przyjacielsko wyglądać. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić w tej Ewangelii, żeby zrozumieć, na czym polega błogosławieństwo łagodnych. Bo najpierw musimy zobaczyć Jego. Wyobraźcie sobie, że Bóg, który ma dostęp do każdego człowieka, który widział miriady ludzi przez całą historię świata, siada sobie przy stole i interesuje Go tak naprawdę jedna rodzina, w sensie dwie kobiety. Że Pan Jezus całą swoją uwagę, a to znaczy, że Bóg całą swoją uwagę kieruje na łyżkę zupy, na kobietę w fartuchu i na drugą kobietę siedzącą u Jego stóp. Ja myślę, że nam bardzo brakuje takiego bliskiego i intymnego kontaktu z Jezusem. My nie pojmiemy tego błogosławieństwa dla łagodnych, jak nie wejdziemy z Bogiem, no właśnie w ten rodzaj relacji. Nie wiem, czy Go w ogóle znacie. Czy macie tak, że jak siadacie do obiadu, to macie głębokie przekonanie, że obok was przy tym obiedzie po prostu siedzi Pan Jezus z łychą i czeka, czy dacie. U nas ojciec Joachim Badeni bardzo wiele razy powtarzał, że jego spotkanie z Bogiem zawsze polega na najprostszych rzeczach. Można było go spotkać, nie wiem, siedzącego na salce u nas rekreacyjnej, czyli takim miejscu, gdzie bracia przychodzą po obiedzie, żeby wypić jakąś tam kawę, herbatę. Joachim zazwyczaj patrzył w okno, jak nikogo nie było. Wchodziło się do tej salki i Joachim zawsze mówił: o, drzewa się ruszają, Bóg jest. Koniec. Tyle powiedział. Dla niego było absolutnie jasne, że on tam z nim siedzi i że liście się ruszają i to wystarczy. Joachim mówił, że najczęściej spotyka Boga pod prysznicem. Że wchodził pod prysznic, spuszczał wodę i mówił: o, jest. To jest to. I to nie chodzi o żadne mistyczne wglądy w słuchawkę prysznicową, nie. To chodzi o takie poczucie, że Bóg jest ze mną w bardzo normalnych, w bardzo intymnych, takich tylko moich rzeczach. Czy macie w ogóle takie jakieś obrzędy i takie sposoby bycia z Bogiem, które są znane tylko wam? Takie, żebyście w życiu nikomu nie pokazali, że tak się modlicie na przykład. Że macie jakieś swoje własne gesty, które wykonujecie, nikt ich nie zna, znasz je tylko ty i znasz je Pan Bóg. Jeżeli nie masz czegoś takiego, to to jest zły znak, dlatego że to prawdopodobnie świadczy, że jesteś z Bogiem bardzo oficjalnie, że jesteś z Bogiem no tak bardzo urzędowo w tych wszystkich metodach i jakby formułach, które mamy w Kościele. One są oczywiście bardzo potrzebne i ważne, ale każdy powinien mieć swój własny, miłosny rytuał z Nim. Powinniście mieć takie znaki, trochę jak o tym już mówiliśmy, ten język migowy, taki, że mówisz to ty, mówi to Pan Bóg i tylko wy we dwoje wiecie, o co chodzi. Że siedzi po prostu dookoła cała pokuta i bladego pojęcia nie ma, co wy tam gadacie. A wy tam sobie mówicie, że się kochacie. Ty tam mówisz Bogu, jak Go kochasz i On to rozumie, dlatego, że On zna twoje gesty. Ja przypuszczam, że kiedy ta Maria siedziała przy stopach Pana Jezusa, przypuszczam, że z głową na Jego kolanach, to On nawet tam mówić chyba nic nie musiał. Tylko samo to, że tam byli, że ona się oparła o Jego kolano, że On może położył jej rękę na głowie, to było absolutnie wystarczające. To jest początek do tego, żeby zrozumieć, co to znaczy błogosławieństwo łagodnych. To nie jest błogosławieństwo dla tych, którzy nie są liderami. To jest błogosławieństwo dla tych, którzy weszli w pewien łagodny, zwyczajny, bardzo przyziemny, bardzo normalny, niekrzykliwy, niewidoczny dla świata, jakby sposób bycia z Bogiem. W tej Ewangelii, którą czytaliśmy, oprócz Marii, która jest zasłuchana słowa Pana Jezusa, jest też Marta. Myślę, że Marta to jest taka osoba, której musimy się bardzo przyjrzeć, dlatego żeby się troszeczkę ustrzec tego, co zrobiła ona, a tego, co my wszyscy zazwyczaj ciągle robimy i co jest dokładnie przeciwieństwem tego błogosławieństwa o łagodnych. Bo jak sobie poczytacie uważnie tę Ewangelię, zobaczycie tam takie dwa bardzo proste sygnały pewnego jej podejścia do człowieka, który jest obok niej. Najpierw napisano, że Pan Jezus był w domu Marty i ta Marta miała siostrę. Tak jakby ewangelista chciał zaznaczyć, że Marta jest właścicielką tego domu. Są siostrami. Mogłoby się wydawać, że są dwiema równorzędnymi osobami. Że nie jest tak, że jest jakaś jedna bardziej ważna, druga mniej ważna, tylko po prostu dwie siostry, Marta i Maria. Ale ewangelista bardzo jasno pisze, że to był dom Marty. Czyli trochę widać tak, że ona jest tą panią. Ona jest od ustawiania tej rzeczywistości. To ona jakby mówi swojej siostrze Marii, co ma robić w tym domu, jak ma wyglądać jej funkcjonowanie w tym domu, jak powinna się zachowywać. I potem w sposób doskonały to wychodzi w tej rozmowie Marty z Panem Jezusem. Kiedy ona, widząc siedzącą u stóp Pana Jezusa Marię, zobaczcie, nie zwraca się do swojej siostry, a to widać, że między nimi tam musiało być jakieś napięcie, tylko zwraca się do Pana Jezusa i mówi z pretensją: dlaczego Cię to nie interesuje, że ona mi nie pomaga? Mówiąc krótko, czy mógłbyś jej coś powiedzieć? To jest, słuchajcie, klasyczna scena, kiedy się wykorzystuje jakiś autorytet po to, żeby poprzeć swoje własne stanowisko. Przypuszczam, że widzieliście takie sceny niejednokrotnie w życiu. Mnie się one czasem kojarzą z taką wizytą kolędową. Kiedyś na przykład jest z kolędą w jakimś domu, siedzi żona i mąż i na przykład żona zaczyna od zdania tego typu. Jak ksiądz sądzi, czy jak się pije wódkę od rana w niedzielę, to jest dobrze czy źle? Biedny ksiądz oczywiście wiadomo, co musi odpowiedzieć, nie? Musi powiedzieć, że dobrze, w sensie źle, nie? Wtedy co ona mówi? A widzisz? I to mówi do niego oczywiście. Proszę, niech mu ksiądz powie, żeby on w niedzielę od rana nie pił. I teraz uwaga, czy ona nie ma racji? No, to zasadniczo ma. Tylko to pokazuje, jaka jest jej relacja z tym kimś, kto siedzi obok niej. Zobaczcie, dokładnie to samo robi Marta. Ona, widocznie nie potrafiąc sobie jakoś poradzić w tej relacji z Marią, widząc, że Maria jej nie bardzo słucha, że Maria nie chce zająć w tym świecie, w którym jest jej dom, takiej pozycji, której ona by oczekiwała, że powinna zająć, to przychodzi z pretensją do Pana Jezusa, mając nadzieję, że On wywrze presję na nią. Moi drodzy, chciałbym, żebyście się tej postawie bardzo, ale to bardzo przyjrzeli. Dlatego, że jestem przekonany, że ona jest właściwością większości z nas. W sensie mamy obok siebie ludzi, których bardzo byśmy chcieli podporządkować naszej wizji świata. Chciałbym, żebyście się przyjrzeli waszym relacjom, które macie z różnymi osobami. Z waszymi rodzicami, z waszymi, jeżeli ich posiadacie, może niektórzy, współmałżonkami, z waszymi dziećmi, z waszymi przyjaciółmi, z waszymi sympatiami, z waszymi miłościami i tak dalej. Zadajcie sobie dzisiaj pytania przy okazji tego błogosławieństwa, czy przypadkiem nie próbujecie ich w swoim świecie ustawić własnoręcznie. W sensie, czy wykorzystując samych siebie, czy też posługując się jakimiś innymi autorytetami albo na jakimkolwiek innym sposobem czy okolicznością, czy nie próbujecie komuś mówić, jak ma wyglądać jego życie w waszym życiu. Otóż to błogosławieństwo, które mówi o błogosławionych cichych, czyli tak naprawdę o błogosławionych łagodnych, mówi o tym, że człowiek nie próbuje drugiego człowieka ustawiać względem siebie. I tutaj nie jest istotne, czy jesteś człowiekiem przebojowym, czy nieprzebojowym. Czy jesteś człowiekiem gdzieś tam na marginesie, czy nie na marginesie. Tylko zadaj sobie pytanie, jak postępujesz z innymi. Jeżeli masz bliskich, to w jaki sposób z nimi jesteś? Bo jestem przekonany, że większość z nas zachowuje się dokładnie tak, jak Marta. Czyli mówimy tym, którzy są obok nas, jak mają z nami funkcjonować. Jak ma wyglądać ich relacja do nas. Jak my tego oczekujemy. Człowiek cichy, czyli łagodny, to jest taki człowiek jak Maria. Który nie chodzi o to, że nie ma swojego zdania, bo zauważcie, że Maria absolutnie się nie przejmuje tym, co mówi Marta. To nie jest tak, że ona jest jakimś takim powolnym popychadłem, które jak jej się coś powie, to ona to robi. Nie. Bo zauważcie, że Marta prawdopodobnie już dawno by ją zapędziła do tej kuchni i gdyby ona była takim zwykłym popychadłem, to już dawno by siedziała w innym pomieszczeniu i, nie wiem, obierała ziemniaki. Ale nie. Maria wie, co jest dla niej dobre. Maria wie, z kim się chce spotkać. Tylko zauważcie, nie reaguje żadnym gniewem, żadnym ustawianiem Marty względem siebie. Robi swoje, to tak. Ma swoją własną drogę. Ma przekonanie, co powinna robić i co jest dobre. Ale nie mówi innym, że mają tak jak ona. Zauważcie, że nie ma takiej odpowiedzi, żeby to Maria wstała i powiedziała, a weźże Marta, zostaw te gary, siadaj ze mną i słuchaj Jezusa tak jak ja go słucham. Nie. Zauważcie, że Maria się w ogóle nie odzywa. Tylko Marta, jako jedyna, jest taką osobą w tym teamie, który mówi innym, co mają robić. Jeśli chcecie być osobami z błogosławieństwa o cichych, czyli z błogosławieństwa o łagodnych, to właśnie chodzi o nic innego, jak o łagodne podejście do tego, że ludzie obok was są inni, inaczej myślą, czego innego chcą, mają inną wrażliwość, mają inny sposób bycia, myślenia, no funkcjonowania. Bardzo was proszę dzisiaj w tym błogosławieństwie, żebyście sobie zrobili taki krótki rachunek sumienia z tego. Szczególnie jeżeli jesteście w jakichś bliskich relacjach. Czy ktoś z wami jest, nie żyje w jakiejś presji wywieranej z waszej strony, która próbuje ta presja go ustawić. Próbuje mu powiedzieć, jaki ma być. Błogosławieństwo właśnie takich ludzi sprawia, że oni zaczynają, jak mówi Pan Jezus, panować nad ziemią. To jest bardzo ciekawa rzecz. My tego troszkę nie rozumiemy, dlatego że nie jesteśmy ludem koczowniczym. Natomiast kiedy Żyd słyszał, że dostaje taką obietnicę, że dostaną na własność ziemię, dla nich to była totalna zmiana rzeczywistości. Oni byli przyzwyczajeni, że nie ma takiego kąta, gdzie mogliby być u siebie. Gdzie nie ma takiego kąta, gdzie to miejsce, w którym żyją, świat, w którym funkcjonują, to byłby ich świat. I nagle słyszą, wtedy, kiedy będziecie łagodni, czyli wtedy, kiedy będziecie funkcjonować właśnie nie ustawiając innych względem siebie, to natychmiast znajdziecie i zapanujecie nad jakimś miejscem w świecie. Zobaczcie, w jaki sposób Żydzi, kiedy jeszcze wychodzili z Egiptu i potem zdobywali ziemię obiecaną, w jaki sposób te ziemię zdobywali. No, zdobywali je w ten sposób, że zazwyczaj wyniszczali narody, które tam były. Musiało być prawdopodobnie dla Żydów w trakcie życia Pana Jezusa, kiedy usłyszeli, że posiądą ziemię łagodni, a nie ci, którzy niszczą innych, to dla nich to musiał być bardzo duży szok. że jak to możliwe, że mam wejść do jakiejś ziemi, którą, nad którą chcę zapanować i mam tam postępować, no właśnie, tak jak byłbym uległy, mam postępować tak, jakbym był Marią, która sobie po prostu siadła i słucha tego, co mówi Pan Bóg. Otóż Pan Bóg mówi tak, właśnie tacy mają swój kąt, właśnie tacy mają takie miejsce w życiu i to oczywiście nie chodzi o kawałek ziemi, tylko chodzi o takie poczucie, że ja jestem tam, gdzie powinienem być. Że mam takie miejsce w świecie, w którym wiem, że to jest moje miejsce. Jeżeli odczuwasz takie coś, że nie bardzo wiesz, do czego przynależysz, jakby nie potrafisz tak się umościć w życiu, cały czas masz takie wrażenie, że jesteś taki trochę donikąd, trochę nie wiadomo dla kogo, po co, w którą stronę, bo to błogosławieństwo mówi, że jeżeli nauczysz się być łagodnym względem ludzi, czyli przestaniesz ich ustawiać, wtedy Pan Bóg cię wprowadzi właśnie w taką stałość. W takie miejsce w twoim życiu, gdzie będziesz się czuł bardzo na miejscu. Co ciekawe, Mojżesz, który wprowadził naród do ziemi obiecanej, potem już nie brał udziału w tym zdobywaniu, ale zaprowadził naród po raz pierwszy żydowski do stałości miejsca i przebywania w nowej ziemi, był nazywany w Piśmie Świętym najpokorniejszym, a dosłownie tam jest napisane najcichszym z ludzi. Tak było prawdopodobnie trochę dlatego, że on się jąkał i on niewiele mówił. Ale też jak się spojrzy na jego funkcjonowanie z narodem wybranym, to bardzo łatwo zauważyć, jak bardzo on nie próbuje tego narodu ustawić pod siebie. On cały czas pyta Boga, co ma robić. Cały czas staje w obronie tego ludu. Kiedy ktoś coś źle robi, to Mojżesz nie ustawia, nie osądza, tylko prosi Boga o pomoc. I właśnie dlatego on się stał, jeśli tak można powiedzieć, pierwszym właścicielem ziemskim w ogóle w historii Izraela. Właśnie przez swoją łagodność, przez swoją cichość z ludźmi, przez taką swoją tendencję do tego, żeby ich nie traktować jako przedmioty do ustawienia. Spróbujcie dzisiaj, czytając sobie ten fragment o Marcie i Marii, zadać pytanie, ile w was jest z tej Marty? Jak to jest z waszymi rodzicami, których ustawiacie, bo wam nie pasuje to, jacy są? Jak to jest z waszymi dziećmi, jeżeli je macie, że wam nie pasuje, jacy oni są? Jak to jest z waszymi bliskimi, przyjaciółmi, no kimkolwiek, gdzie wam coś nie pasuje? Czy przypadkiem nie próbujecie mówić im, a jeszcze nie daj Boże mówić Bogu, Boże, ustaw go? Może jest tak, że od lat się, nie wiem, modlisz za swoich rodziców, bo coś z nimi bardzo nie tak, a to jest dokładnie taka modlitwa, jaką miała Marta. Czyli przychodzisz do Boga z pretensją, Boże, każ jej mi pomóc. Czyli mówiąc krótko, wypełnij to, co ja chcę. Zrób, żeby oni byli tacy, jak to się mnie podoba. I bardzo możliwe, że właśnie dlatego jesteś niesłuchany. Może właśnie dlatego Pan Bóg nie jest w stanie ci pomóc i wysłuchać tej prośby, bo zachowujesz się jak Marta. Natomiast jeśli Bóg znajdzie kogoś cichego, czyli kogoś łagodnego, kogoś, kto nie narzuca siebie innym, to ten się staje właścicielem ziemskim. Czyli staje się kimś, kto ma swoje miejsce, kto wie, gdzie żyje, po co żyje, kto, mówiąc krótko, jest taki w życiu umoszczony. A to jest strasznie dobra pozycja. Wtedy jest bardzo bezpiecznie, wtedy jest bardzo komfortowo. Pomyślcie dzisiaj na tym długim postoju o Marcie, o Marii i o tym, ile macie w sobie z tych dwóch kobiet.